Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Dobra książka historyczna.
Tak to już z nami jest, że lubimy filmy katastroficzne i zresztą wiele z nich już obejrzeliśmy, zwłaszcza amerykańskie kino w nich celuje. Przed nami książka Przemysława Semczuka Żywioły, właśnie o katastrofach i wypadkach w czasach PRL. O tych sprawach dzisiaj porozmawiamy z Przemysławem Semczukiem, autorem książki, którego witamy w naszym podcaście.
Dzień dobry.
I my się witamy również jak zawsze.
Aneta Kuberska.
I Sylwester Strzałkowski. No właśnie, lubimy filmy katastroficzne. Dlaczego sięgnąłeś po taki temat, opowiadając o katastrofach i wypadkach? Bo się dobrze sprzedają, czy coś jest takiego, czego jeszcze do dziś nie wyjaśniliśmy?
O, do wyjaśnienia to nam zostało jeszcze mnóstwo. Wiesz, historia książki jest bardzo długa, bo ja pisałem cały taki cykl artykułów o katastrofach z okresu PRL-u, jeszcze pracując w Newsweeku. Później to zostało wydane jako taka mała książeczka z serii właśnie Newsweekowej, ale ja dalej zbierałem materiały, uzupełniałem sobie i no, mogę zdradzić, że tak trochę jak księgowy to robię, bo mam tabelki w Excelu i tam sobie układam i zapisuję daty, ilość ofiar, okoliczności, szukam tych materiałów w archiwach, w bibliotekach.
Ciekawe hobby.
Tak to trochę brzmi. W którymś momencie było tego tyle, że jak doliczyłem się 2500 ofiar śmiertelnych, to stwierdziłem, że nie, no tego materiału jest tyle, że tego nie da rady opisać w jednej większej książce, to nawet będzie seria. I w którymś momencie no, poszło to jeszcze dalej, więc powstał również podcast. Więc możemy i słuchać tego w formie dźwiękowej i czytać. Książka jest z obrazkami, więc ma tę przewagę, bo możemy dużo rzeczy zobaczyć. Wbrew pozorom mnóstwo materiałów udaje się odnaleźć w archiwach. No i szukałem, aż stwierdziłem, że no, trzeba to w końcu zacząć pisać. Udało mi się to też dzięki stypendium, które otrzymałem z Ministerstwa Kultury. Muszę o tym wspominać zawsze, więc wspominam. Bez tego stypendium faktycznie to by się nie udało, bo praca, żeby odnaleźć materiały archiwalne, jest ogromna i to po prostu trzeba poświęcić na to mnóstwo czasu. To są nawet nie setki, a tysiące godzin spędzonych w czytelni czy IPN-u, czy w archiwach bibliotecznych, bo to jest też ciekawostka, że mnóstwo różnych tropów można znaleźć w starych gazetach, ale to jest takie szukanie igły w stogu siana, bo nam się dzisiaj wydaje, że no i cóż mogło być w tym PRL-u? Parę gazet, prawda? Trybuna Ludu albo coś. No nie, no było kilkaset tytułów prasowych i teraz szukanie w tym wszystkim informacji to jest naprawdę trudna rzecz. Z pomocą przyszła, to zawsze mówię z uśmiechem, Służba Bezpieczeństwa. Jestem bardzo wdzięczny Służbie Bezpieczeństwa za to, że tyle pracowała i tyle materiałów zbierała. No naprawdę archiwizowali ogromne ilości. Właściwie każda katastrofa wiązała się ze śledztwem, które było prowadzone. No i akurat też to było takie ciekawe, że przy wybuchu w Rotundzie jakiś nadgorliwy oficer sporządził listę z ostatnich lat wszystkich katastrof, które się zdarzyły. I trafiłem na ten dokument i tak patrzę i mówię, aha, dobra, tą znam, tą też, to też. O, a tej nie słyszałem. Proszę bardzo. I dzięki panu jakiemuś inspektorowi dowiedziałem się, że jeszcze doszło gdzieś do wybuchu, albo gdzieś prom zatonął, że ludzie zginęli. Idąc tym tropem, szukałem dalej i te historie po prostu odtwarzałem.
Po nitce do kłębka, jednym słowem. Ta katastrofa w Rotundzie, o którą wspomniałeś, czyli w warszawskim oddziale PKO, nastąpiła 15 lutego 1979 roku. Dziś jest jedną z najbardziej znanych pewnie katastrof tamtych czasów, z tamtego okresu. Dlaczego ona akurat tak zachowała się w naszej pamięci?
A to jest też takie odkrycie, bo kiedy badałem dokumenty w IPN-ie i czytałem dosyć dużo na ten temat. My ją dobrze znamy, dlatego że ona była często opisywana w prasie, ale te doniesienia były dosyć krótkie, takie zdawkowe i za dużo się tam informacji z tego nie dało wyciągnąć. Teraz nagle odnajdując te akta w IPN-ie, właśnie akta sporządzone przez Służbę Bezpieczeństwa, można odtworzyć mnóstwo szczegółów, o których nie mieliśmy pojęcia. I tam też znalazłem taką informację, że władze podeszły do tego w inny sposób. Postanowiono, że nie będziemy ukrywać tego wypadku. On był na tyle duży, że i tak to by się po prostu rozeszło. Zmieniono zupełnie taktykę. Powiedziano otwarcie, że doszło do wypadku. Cenzura nie blokowała żadnych informacji. Nawet w aktach są artykuły, w których zaznaczano na czerwono, jakie zdania nie powinny się znaleźć, bo one cenzura normalnie by je skreśliła, usunęła, o ile nie całe artykuły. A one po prostu w tamtym okresie przeszły. I tu też zaskoczenie. SBC-y piszą w raportach, że mimo tego, że prasa otwarcie informuje i podaje wszystkie informacje, ludzie w nie nie wierzą. No co za zaskoczenie, prawda? Jeśli całe życie kłamaliśmy, to kiedy zaczynamy pierwszy raz mówić prawdę, to nikt nam nie wierzy, prawda? No i to tak zupełne było dla nich zaskoczenie. Nawet udało im się ustalić, że na przykład nie wierzyły także władze kościelne. I tutaj był taki, można powiedzieć, podstęp, że w kościołach ogłoszono, że osoby poszkodowane czy rodziny mogą się zgłaszać po pomoc i że Kościół w ten sposób próbuje ustalić, ile tych ofiar rzeczywiście było. No i podejrzewam, że ustalili, przeliczono, chociaż do dzisiaj trafiam na publikacje, w których piszą, że bo pewnie tych ofiar mogło być więcej. No nie, było tyle, ile było. Za to mnie zaskoczyło co innego, że jednej z ofiar nie udało się zidentyfikować. I to jest taki wspólny mianownik, który odkryłem w kilku innych katastrofach, między innymi w pożarze statku Konopnicka w Stoczni Gdańskiej, i próbowałem ustalić, jak to jest możliwe, że ginie osoba i nie da się ustalić personaliów tej osoby. Jakimś cudem, no przecież tak, stocznia to jest zakład w pewnym sensie zmilitaryzowany. Tam trzeba mieć przepustki, jest wiadomo kto wchodzi, w jakim celu. I nagle na pokładzie tego płonącego statku jest ktoś, kogo potem nie możemy zidentyfikować, kto to był.
I dochodzisz tutaj do bardzo ciekawych wniosków w opisie tego pożaru, że to mogły być sprawy związane z przemytnikami.
No tak, ale to już jest taki daleko idący wniosek, który wyszedł z tego, że wiele lat wcześniej rozmawiałem z kapitanami żeglugi wielkiej, którzy opowiadali mi kulisy właśnie przemytniczego procederu, który był prowadzony, że to właściwie stoczniowcy budowali skrytki na statku, które sprzedawali marynarzom, a marynarze z nich korzystali i na nich zarabiali, a jak zmieniali statek, to sprzedawali następnym marynarzom i tak te skrytki funkcjonowały. I to jest takie zaskakujące, ale tak to faktycznie działało. I być może był to któryś z marynarzy, który przyszedł dogadać się ze stoczniowcami, odkupić skrytkę. Mogło tak być, tak zakładam, że to jest możliwe, bo nie wyobrażam sobie innej możliwości. Ale z drugiej strony, no właśnie, no nawet jeśli był to jakiś marynarz, no to przecież miał rodzinę, prawda? Miał rodzinę, gdzieś mieszkał i nagle co, wyparował, zniknął, ktoś musiałby zgłosić jego zniknięcie. To nie jest tylko ten jeden przypadek. Tutaj akurat w stoczni takie rozwiązanie jest możliwe. Ale co stało się z osobą, która zginęła w rotundzie? I w paru innych wypadkach też trafiałem na takie NN osoby, nieustalone. Oni gdzieś musieli mieszkać, prawda?
W pierwszym tomie książki Żywioły opisujesz cały szereg takich katastrof i wypadków, bo zaczyna się od rotundy w 79 roku. Jest ten pożar na statku, budowanym wtedy w Stoczni Gdańskiej, statku MS Konopnicka w 1961 roku. Jest utonięcie całej grupy dzieci z Lublina na wycieczce w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Utonęły w Wiśle w 1948 roku. No właśnie takie.
No jeszcze harcerki, które się potopiły na jeziorze, jeszcze wycieczka szkolna. Dla mnie ciekawa jest historia z takim śląskim akcentem tutaj. Robotników, którzy zginęli podczas katastrofy w Głogowie. I teraz co się okazuje, że chłopcy pochodzili z piekar śląskich i pewnie do dzisiaj wiele osób, nawet ich rodziny, nie wiedzą w jakich okolicznościach i co się stało. I to odtworzenie tej katastrofy było bardzo ciekawe. I tu też znowu przyszły z pomocą akta Służby Bezpieczeństwa, która bardzo dokładnie rozpracowała wszystko. No i obraz, który się wyłania z tego, jest zaskakujący, bo trudno jest nawet winić władze, które oczywiście miały w tym swój udział, ponieważ lekceważono pewne zachowania ludzi, pewne zdarzenia, do których dochodziło, ale w dużej mierze zawinili sami robotnicy, którzy tak niedbale budowali halę, że to doprowadziło do tego, że ona się zawaliła. Więc robotnicy zawinili temu, że ich koledzy robotnicy zginęli pod gruzami. No to myślę, że to jest chyba taki pierwszy wniosek, który można było postawić, że to niedbalstwo ludzkie było jednak takim bardzo charakterystyczną rzeczą w tamtym czasie, że ludzie pracowali byle jak. Zawsze mnie to zaskakiwało, że nagle następuje rok 90 i wszyscy biorą się uczciwie do pracy i nie wychodzą przed i wykonują to, co powinni. A w PRL-u pracowano jak pracowano. Też w przypadku katastrof lotniczych to jest obraz, który się wyłania. Tu trzeba podkreślić, że Polskie Linie Lotnicze absolutnie w żaden sposób mi nie pomogły w pisaniu tej książki. Wielokrotnie się do nich zwracałem i wielokrotnie mówiono tak, oczywiście, że pomożemy i nigdy nie otrzymywałem odpowiedzi na maile, nie dostałem dostępu do archiwów. No mimo wszystko da się dużo rzeczy znaleźć w innych archiwach. W przypadku katastrof lotniczych tu też widać bardzo dużą taką tendencję do tego, że piloci zachowywali się, no można powiedzieć, nieodpowiedzialnie. Ten obraz, który my mamy i nam się wydaje, że to oni powinni dbać o bezpieczeństwo, to z tych wszystkich relacji, a nawet publikacji prasowych wynika, że to byli królowie nieba, którym nikt nie był w stanie powiedzieć nie, lądowali na lotniskach zamkniętych, często w warunkach niedopuszczalnych do lądowania. No i to, że właściwie tych katastrof było, mówiąc szczerze, niewiele, to jest jakiś cud. To jest jakiś cud. Ja tu opisuję dosyć szeroko pierwszą, i tutaj należy postawić cudzysłów, pierwszą katastrofę samolotu Litwa, w której zginął i za którą został obciążony winą kapitan Buczkowski, kapitan Marian Buczkowski. Udało się ustalić, że to nie do końca tak jest, dlatego że pan kapitan faktycznie popełnił błąd i tutaj nie ma wątpliwości, ale ten błąd popełnił nie z własnej winy. To nie jest tak, że on wpadł na pomysł, że będzie sobie leciał nisko. Sprzęt, którym dysponował, nie pozwalał na lot zgodnie z instrukcją. Była instrukcja oczywiście, że powinniśmy po starcie lecieć na dużą wysokość, ale pomoce nawigacyjne były takie, że gdyby on wleciał w chmury, to prawdopodobnie mógłby się w ogóle nie odnaleźć, nie wiedziałby w ogóle, gdzie jest. Więc oni latali z widocznością ziemi. Bardzo niziutko, często na 30-50 metrach, wręcz ocierając się o wieże kościołów, jakieś wyższe kominy fabryczne. Tak się po prostu wtedy latało. A z tą, że była pierwsza, no okazało się, że nie była pierwsza, że było kilka innych podobnych katastrof. Szczerze mówiąc, tych samolotów Litwa naliczyłem kilkanaście rozbitych, przy czym albo wszyscy szczęśliwie wychodzili z tych katastrof co najwyżej potłuczeni, albo były jedna, dwie ofiary śmiertelne, no więc udawało się to bez żadnego problemu ukryć. No i przede wszystkim cenzura, która nie pozwalała na to, żeby w ogóle pisać cokolwiek o tym, że rozbił się samolot komunikacyjny. W sam raz o tym wypadku kapitana Buczkowskiego napisano, ale to są bardzo lakoniczne informacje, które się pojawiają w prasie. Za to mnóstwo informacji znowu udaje się odnaleźć w archiwach. I to właściwie odtwarza bardzo dokładnie przebieg tego, co się działo wtedy na lotnisku w Łodzi, dlaczego doszło do tej katastrofy, dlaczego doszło do kilku kolejnych i kilku wcześniejszych wypadków. No myślę, że jest to wyjątkowo pasjonujące.
Zatytułowałeś cały cykl Żywioły. To by miało sugerować, że bardziej jednak nieszczęśliwe wypadki, zbieg okoliczności i że epoka tutaj nie miała nic do gadania albo miała mniejszy wpływ na te katastrofy niż inne okoliczności, takie bardziej, no właśnie, związane z żywiołami, które wpłynęły na katastrofę?
Nie, nie. Chodziło o to, że często jest to związane z żywiołem ognia, wody, właśnie powietrza. Chciałem to jakoś uporządkować. Pomysł był taki, żeby początkowo podzielić to faktycznie, każdy żywioł opisać osobno, ale później zrezygnowałem z tego pomysłu. To może być czasem mylące. No to jak się zastanowimy, kopalnia powinna być w żywiole ziemi, prawda? No ale kopalnię czasem zalewa woda, więc to będzie jednak woda. Albo statek płynący po morzu spłonął, więc jest to jednak żywioł ognia. Szukałem jakiegoś klucza przez długi czas, który by się kojarzył z tym, że można by to jakoś uporządkować, przypisać do czegoś. No i ten akurat mi się wydał taki chyba interesujący.
A w takim razie epoka, jaki miała wpływ? Bo wspomniałeś o tym, że w PRL-u, i kto pamięta te czasy, to pamięta, że pracowało się byle jak. Mówiłeś o tym, że piloci nie stosowali się do instrukcji, bo nie bardzo mogli, bo do tego byli przyzwyczajeni, ale też samoloty, którymi latali, niekoniecznie dawały możliwość, bo części brakowało zapasowych i tak dalej, tu cały szereg sytuacji. Tak, czytając tę książkę mam wrażenie, że jest kilka, może być kilka punktów wspólnych dla tych katastrof, to znaczy z jednej strony no właśnie taka ludzka niedbałość, trochę typowa dla tamtych czasów, później prasa, która reaguje, jeśli nawet nie cenzurą, to na pewno w taki sposób, żeby władze dobrze wypadły w oczach ludu i żeby wyszło na to, że partia trzyma rękę na pulsie. Jakieś jeszcze punkty styczne, wspólne dla tych katastrof?
No właśnie, kultura pracy to jest punkt pierwszy. Druga rzecz to jest kultura techniczna, która niekoniecznie stała na wysokim poziomie. Była nawet dosyć prymitywna, więc to rzeczywiście miało bardzo duży wpływ. No i trzy, no chyba zupełnie inne podejście do wielu przepisów bezpieczeństwa. O tak, bo to nie wynikało z samej pracy. Traktowanie bezpieczeństwa jako samego w sobie. Dzisiaj mamy szkolenia BHP, zwracamy na mnóstwo rzeczy uwagę. Wtedy po prostu to było na zasadzie, a jakoś to będzie, idziemy do przodu i na pewno się uda, prawda? No często się nie udawało właśnie.
Przed nami pierwszy tom. tego cyklu? Pozostajesz wierny tej idei, że będą cztery?
Na razie tak. Ambitnie ciągnę dalej. Pojawiły się już z drugiego sezonu 3 odcinki. Zaraz będzie 4 odcinek. Kolejny w wersji do słuchania. Książka, no mam nadzieję, że pod koniec tego roku. Ale materiału jest naprawdę ogromnie dużo i z niektórymi historiami jest ten problem, że ja robię odcinek taki właśnie słuchowiskowy, który trwa 1,5 godziny albo prawie 2. No i nie wszyscy są gotowi na to, żeby słuchać tak długiego podcastu. Chociaż część mówi, że wolą takie dłuższe historie, no ale to nie mamy tam samych wybuchów i utonięć, zatonięć. Jednak jest to w dużej mierze tło też opisane tego świata, więc można poznać ten PRL z drugiej strony. Tak zagłębić się w niego, poczuć trochę tamten klimat.
Mniej wesołej, a bardziej tragicznej, dramatycznej.
Tak, zdecydowanie tak.
Gdzie można znaleźć podcasty?
Na YouTubie słuchamy Działu Archeo i na Spotify też jest Działu Archeo po prostu i tam można tego posłuchać sobie.
Czyli można posłuchać Przemysława Semczuka, autora książki Żywioły, katastrofy i wypadki w czasach PRL, a można było także pana Przemka usłyszeć przed chwilą właśnie teraz u nas. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Dobra książka historyczna. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.